Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Może wydać się dziwne, że zaczynamy nasze rozważanie na dniu skupienia, rozważanie, czyli modlitwę, rozmowę z Bogiem, od obelg pod adresem Syna Człowieczego. Syna Człowieczego, czyli Ciebie, Panie Jezu, czyli Boga, który stał się człowiekiem. Ty jesteś Bogiem, który stał się człowiekiem, a oto takie, no, może w porównaniu z poziomem hejtu, jaki znajdziemy teraz w internecie, no to są bardzo łagodne określenia żarłok i pijak, tym niemniej no, są obelżywe. No, na usprawiedliwienie oczywiście możemy powiedzieć, że to przecież sam Pan Jezus mówi. O mnie mówią, że jestem żarłok i pijak, a o Janie Chrzcicielu, że wariat. No bo właśnie ci sami ludzie nazywają Jana Chrzciciela wariatem, bo prowadził surowe życie, nie jadł chleba, nie pił wina, no a o Panu Jezusie je, pije, w związku z tym żarłok i pijak. Po co zatrzymywać się przy hejterach? Po co Pan Jezus też komentuje te właśnie wypowiedzi, o których wie, może nawet je słyszał bezpośrednio, albo uczniowie mu mówią, że takie są opinie o Tobie? No jedno oczywiście wykazuje niekonsekwencje, że tak naprawdę chodzi o to, że chcą go skompromitować i mniejsza o prawdę, ważne jest, żeby obrzucić błotem. Ale skupimy się na czymś innym. Na tym, że Pan Jezus nie mówi, o nie, ja jestem tak samo jak Jan. Jem tylko bardzo surową, mam bardzo surową dietę i w ogóle jestem bardzo powściągliwy. Nie, w odróżnieniu od Jana, dieta Pana Jezusa jest zwyczajna. To znaczy je tak jak inni. Oczywiście na pustyni 40 dni post bardzo surowy i Pan Jezus owszem potrafi i praktykuje surowe posty, ale na co dzień. Jest też wytrzymały na sytuację, kiedy brakuje, nie dlatego, że z wyboru, ale po prostu są w drodze, nie mają co jeść. I Pan Jezus na wszystkie, w takich warunkach, jest oczywiście mężny, nie narzeka. I mówi też swoim uczniom, żeby nie narzekali. Ale kiedy jest zaproszony na ucztę, je, pije. A zapraszają go często. I to będzie może nie tyle tematem, ale ten fakt, że Pan Jezus, widzimy Go na kartach Ewangelii często, widzimy Go przy stole, będzie takim punktem istotnym naszego rozważania. Dlaczego? Dlatego, że ewangeliści o tym mówią. I z jakiegoś powodu o tym mówią dużo. No z jakiegoś powodu, bo taka była historia. A więc z jakiegoś powodu Pan Jezus chętnie uczestniczył w przyjęciach, w ucztach, dawał się zaprosić i chciał, żeby jego uczniowie i inni widzieli go no jak każdego, jak jednego spośród siebie, jako człowieka, jednym słowem. Różne sytuacje, czy to będzie uczta u faryzeusza, Szymona, czy uczta u celnika Zacheusza, prawdopodobnie obie te imprezy różniły się znacząco, znaczy uczta u celnika, pewnie ci celnicy starali się zachowywać jak na swoje możliwości porządnie, ale i tak musiało być tam dość zabawowo, respektując Pana Jezusa, ale też no, było to towarzystwo, jakie było. Wesele w Kanie Galilejskiej, ostatnia wieczerza. Tą ucztę zorganizował Pan Jezus. Ona jest inna, jest bardzo uroczysta i piękna. Nie jest to porównywalne z ucztą u celnika Zacheusza, ale we wszystkich tych miejscach Pan Jezus jest. Spożywa razem posiłek z innymi. I to jest zaskakujące. Dlaczego tak bardzo ewangeliści to... Dlaczego tak robił? Dlaczego tak chciał, abyśmy go widzieli ucztującego? A ewangeliści to zapisywali skrupulatnie. I może wczujmy się w ich, spróbujmy popatrzeć ich oczyma. Otóż dla ewangelistów, dla uczniów Pana Jezusa, to no, nie wszyscy ewangeliści byli bezpośrednio uczniami Pana Jezusa, święty Łukasz nie, ale Mateusz i Jan owszem. Otóż oni wierzyli głęboko, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, dla nich Jezus Chrystus jest Bogiem. To jest dla nich coś fundamentalnego. Tak mocno wierzą w bóstwo Pana Jezusa, którego doświadczają, bo są świadkami zmartwychwstania, że wręcz mogło im się zacząć wydawać niewiarygodne, że On był naprawdę człowiekiem. A że jest w naszym świecie, w jakiś sposób Bóg się w naszym świecie objawił, to oczywiste. Ale On, który pokonał śmierć, to jest Bóg, to oczywiste. Znaczy wierzą w to, zaczęli w to wierzyć po zmartwychwstaniu. Ale wtedy zaczyna im się, mogło pojawiać się wątpliwości, czy On był naprawdę człowiekiem. Trudno to jakoś połączyć. Ale potem przypominają sobie, ale przecież my razem z Nim jedliśmy. On zawsze był jak jeden z nas. I nie na pokaz z nami jadł, bo przecież widzieliśmy Go głodnego, zmęczonego. Raz Pan Jezus jest tak zmęczony, że zasypia w łodzi w czasie szkwału. Inni tam boją się, że utoną, a On śpi, bo jest zmęczony. No wreszcie widzimy Go cierpiącego. No to akurat uczniowie mieli, ci, którzy byli świadkami ukrzyżowania i wcześniej męki Pana Jezusa, znaczy tego, co poprzedzało ukrzyżowanie, no to widzieli Go cierpiącego, ściętego bólem. Ale właśnie cały czas gdzieś to jest tak zdumiewające właśnie to, że Pan Jezus jest Bogiem, tak, ale że jest człowiekiem, równocześnie i Bogiem, i człowiekiem. Człowieczeństwo. Jego człowieczeństwo jest tym, co nas zdumiewać powinno. Bóstwo, oczywiście, że Bóg się nam objawia, tak, ale że nam się objawia, stając się człowiekiem. Jest człowiekiem i jak my odczuwa wszystko, wszystko oprócz grzechu. Chociaż skutki grzechu też odczuwa. I pokusy też chciał doświadczyć. Nawet pokusy chciał doświadczyć. Jak każdy człowiek. I tylko grzechu nie doświadczył, swojego grzechu, ale wszystkie skutki naszych grzechów na niego spadają. I odczuwa to wszystko, co my odczuwamy z racji tego, że mamy ciała. A więc i głód, i pragnienie. Może dobrze czasami o tym pomyśleć, o tym przypomnieć, o tej prawdzie, cały czas chcę o niej pamiętać, ale w konkretnym momencie, kiedy czuję głód, albo jestem zmęczony, w szczególności zmęczony po pracy, po jakimś wysiłku, który podjąłem z miłości dla innych. Czy też wypełniając swój obowiązek, czy to na studiach, czy w pracy, co też oby było zawsze czynione z miłości. Jestem zmęczony. On też, Ty, Panie Jezu, też byłeś zmęczony tak jak ja. Znaczy, że te odczucia, każdy, wiadomo, czuje po swojemu, ale to są porównywalne odczuwanie. Że byłeś zmęczony, byłeś głodny. Kiedy mnie coś boli, również Ty też, Panie Jezu, doświadczyłeś bólu. Owszem, doskonałe człowieczeństwo oznacza, że ludzka natura Pana Jezusa była doskonała i raczej nie cierpiał z powodu chorób mających źródło w jakiejś niedoskonałości genetycznej, prawda? Mówiąc dzisiejszym językiem, z powodu chorób genetycznych, czy takich, które mają źródło w jakimś organicznym uszkodzeniu ciała. Ale wszystko, co już przychodzi z zewnątrz, Pan Jezus, jak każdy człowiek, cierpi. Jego organizm jest wytrzymały, ale jest podatny na cierpienie. Ostatecznie widzimy to przecież na krzyżu. Ale i wcześniej czy sobie nie ranił, nie wiem, czy nie zdarzyło mu się skaleczyć stopy, kiedy szedł po kamienistej drodze, czy nie zdarzyły mu się kontuzje na budowie, kiedy pracował, na pewno się zdarzały. Czy nie zdarzyło mu się, nie wiem, zjeść czegoś nieświeżego i cierpieć na chorobę, na ból żołądka? Pewnie tak. To wszystko chciał czuć tak jak my. Doświadczać. Bo był naprawdę, stał się prawdziwie człowiekiem. Oby w nas budziło właśnie zachwyt i wdzięczność. Bo dlaczego chciałeś być człowiekiem? Żeby być blisko mnie. Dlatego. Nie dla jakaś fanaberia, żeby zobaczyć, jak to jest być człowiekiem, bo przecież ty stworzyłeś człowieka, więc naprawdę nie musisz sprawdzać, jak to jest być człowiekiem. Ty wiesz wszystko. Ale chcesz być blisko mnie. Pisze święty Josemaria, który też był tym właśnie, patrzył na Pana Jezusa jako na człowieka, wierząc głęboko, że jest Bogiem i właśnie przeżywał ten zachwyt, który właśnie każdy chrześcijan, jeśli naprawdę wierzy, przeżywać powinien. Mateusz opowiada nam, jak Jezus powraca z Betanii głodny. Porusza mnie wszystko, co czyni Chrystus. Wzrusza mnie zawsze, zwłaszcza gdy widzę, że jest on prawdziwym człowiekiem. Był głodny, Stwórca świata, Pan wszystkiego, cierpi głód. Panie, dziękuję Ci za to, że z boskiego natchnienia święty pisarz zachował w tym fragmencie ten szczegół, który mi każe kochać Cię jeszcze bardziej, który napawa mnie pragnieniem rozpamiętywania Twego najświętszego człowieczeństwa. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek z krwi i kości, jak Ty, jak ja. Pan Jezus na ucztach przypomina nam nie tylko o tym, że Jego ciało, jak ciało każdego człowieka, wymaga pokarmu, a więc, że odczuwa głód. Przypomina nam również o czymś, no bo to byłoby tylko przypomnienie o naszych ograniczeniach. No jest, że potrzebuje jedzenia, potrzebuje, bez jedzenia cierpie. Ale uwaga, przecież jedzenie jest przyjemnością i Pan Jezus tą przyjemność też odczuwa. Ty, Panie Jezu, umiesz się cieszyć jedzeniem, ucztowanie, bo przecież uczta to jest jedzenie w atmosferze radości. No to jest słowo, to oznacza słowo uczta. Nie zapchanie sobie, napchanie sobie żołądka w pośpiechu, prawda, rano, czy ucztą nazwiemy śniadanie rano, biegnąc na uczelnię. Notabene właśnie czytałem taką statystyki, że zdaje się, że ponad połowa dzieci nie je rano śniadania, idąc do szkoły. Dlaczego? No bo rodzice też nie jedzą, albo jedzą to gdzieś tam w biegu. Wszyscy w biegu nie jedzą, co jest zresztą bardzo niezdrowe. 30% chyba takie nie je rano śniadania.
No i...
Tak jest. No więc to jest sytuacja, no właśnie, ale pytanie, tak mi to tylko się skojarzyło, ale czy właśnie to poranne śniadanie w biegu to jest uczta? No nie. W szczególności, jeżeli nie chce się jeść i ktoś z rozsądku tylko coś przekąsi, bo wie, że właśnie, żeby mieć sprawność intelektualną, trzeba coś zjeść. Uczta to jest wtedy, kiedy jemy i cieszymy się z tego, że jemy. I nie sami, ale z innymi. Więc Ty, Panie Jezu, oczywiście umiesz się cieszyć, oczywiście nie jako żarłok. Nie miałbyś autorytetu wśród uczniów, gdybyś nie panował nad sobą, prawda, w czasie posiłków. Gdybyś rzucał się na jedzenie jak zwierzę. Bo prawdziwe człowieczeństwo i pełne człowieczeństwo, co oznacza? Oznacza, że mamy instynkty, jak każde zwierzę, no bo nasze ciało jest ciałem zwierzęcym. I mamy rozum, który nie jest zwierzęcy, który każe nam panować nad instynktami. A wyraża się to w czym? W kulturze. W zdrowym rozsądku oczywiście, ile jem, co jem, ale również, a może nawet przede wszystkim, jak jem. To jest niezmiernie ważne. Sposób, w jaki jem, jak Czy odpowiada on normom kulturowym, które mogą się zmieniać i też w różnych społeczeństwach trochę to inaczej wygląda i mogą być zdobywające zwyczaje przy jedzeniu, nie wiem, gdzieś tam w Azji, ale zawsze są jakieś normy. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi, bo jemy inaczej niż zwierzęta, bo panujemy nad naszymi instynktami. I to może takie chcę zadać pytanie, jak wygląda mój posiłek, kiedy jestem sam? Czy na przykład nóż, widelec, inne takie narzędzia są w użyciu, czy też raczej staramy się do minimum ograniczać? Czy wszystko jest, czy układam naczynia, talerze, czy bezpośrednio tam ze słoika ogórka wyciągam, tam z mleko bezpośrednio z butelki i tak dalej, czy też może nalewam do szklanki? Co to zmienia? No właśnie to, że człowieczeństwo. A najbardziej może zmienia, kiedy mój posiłek, czy uczyni go ludzkim, wtedy, kiedy poprzedza go choćby bardzo krótka modlitwa dziękczynienia, choćby znak krzyża, również kiedy jestem sam. Bo nie chodzi o zamanifestowanie całemu McDonaldowi, że jestem rzymskim katolikiem, choć to też może mieć znaczenie, ale chodzi o to, że ja naprawdę, nawet jak jestem sam, to spożywam ten posiłek, no właśnie, że z Tobą, Panie Jezu. No tak sobie myślisz, Ty jesteś tutaj. No może nie jesz, bo, ale jesteś przy mnie. I Pana Jezusa widzimy na ogół na kartach Ewangelii. No, może czasami jadł sam, ale na kartach Ewangelii widzimy Go zawsze, kiedy spożywa posiłek z innymi. Wspólny posiłek, znak przyjaźni. Znowu, w każdej kulturze tak jest, w kulturze samickiej szczególnie. Dlatego ostatnia wieczerza to ten moment, kiedy ustanawiasz, Panie Jezu, sakrament. Sakrament, który jest uobecnia Twoją ofiarę, chcę, żeby to była uczta, żeby właśnie to było spotkanie, wspólny posiłek, żeby tym znakiem Twojej ofiary był wspólny posiłek. Znowu, to może też takie może być impuls, żebyśmy trochę bardziej dbali o wspólne posiłki. Te same statystyki, co dzisiaj czytałem, równie nieciekawe są w odniesieniu do tego, jak często, że bardzo wiele dzieci i młodzieży raz w tygodniu je posiłek, czy nie wiem, w każdym razie niecodziennie je posiłek, jakikolwiek posiłek z rodzicami. A to też ma znaczenie. Wspólne jedzenie. I no właśnie, może być, że tam opycham się jakimiś fast foodami czy słodyczami, potem mam pełen żołądek i nie mam ochoty na kolację z rodziną, z bliskimi, a przecież to ma takie znaczenie, to nie jest tylko kwestia zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Więc widzimy Ciebie, Panie Jezu, prawdziwego człowieka w tych różnych szczegółach, ale właśnie jeden z nich, tak podkreślany przez ewangelistów, jest to, że odczuwasz głód i jesz, spożywasz posiłki z innymi. A po zmartwychwstaniu, no to już chyba tutaj nie ma potrzeby, po zmartwychwstaniu ciało chwalebnie odmienione, już tam niczego nie potrzebuje. No właśnie. I to jest zdumiewające, że większość objawień Pana Jezusa, może nie większość, ale znacząca część, kiedy Pan Jezus się ukazuje uczniom i uczennicom, to jest właśnie w kontekście posiłku. A gdy rozmawiali o tym, że przyszli uczniowie z Emaus, mówiąc, że spotkali Pana Jezusa i im się objawił, że to On, przy posiłku. On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Więc dotknąć nie wystarczyło. Wiesz, uczniowie dotknęli, może się bali dotknąć, dotykać, ale nie, może to jest jednak, może ten jednak jest duch, ja dotknę i jakby się ręka zapadnie w jakąś taką mgłę. No więc Pan Jezus sięga już po taki ostateczny argument. Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. To też, jak czujemy w tą atmosferę, no wyobraź sobie, że pojawia się właśnie jakaś taka postać zjawa, jakaś, która nie wiesz skąd jest, z innego świata. I mówi, zjedzmy coś. Znaczy od razu samo to stwierdzenie, zjedzmy coś, może się napijesz herbaty, nie wiem, coś. To zupełnie, zupełnie zmienia atmosferę. Właśnie czyni ją jakąś, tworzy jakąś bliskość. No ale tutaj mówi Pan Jezus tym gestem, jego ciało, rzeczywiście, co jest ciekawe, jego ciało chwalebnie odmienione, nie potrzebuje posiłku. Ono już funkcjonuje według innych praw, choć jest ciałem materialnym. Ale może, to też jest nadzieją dla wszystkich żarłoków, przepraszam, za wszystkich lubiących dobrze jeść, jest nadzieja, że w niebie po ciała zmartwychwstaniu, no, jakieś pewne takie radości też tego typu może będą nas czekać przez całą wieczność. Ale oczywiście nie jest to rzecz najważniejsza. Najważniejsze, że będziemy mogli z Panem Jezusem sobie pójść na pizzę. A to tak, to rzeczywiście jest radość, która może trwać wiecznie. Właśnie, Pan Jezus zmartwychwstały. Szok tak wielki, że wątpią, czy Ty, Panie Jezu, jesteś naprawdę człowiekiem. Czy zachowałeś swoje człowieczeństwo i mówisz, tak, jestem człowiekiem. Cały czas, po zmartwychwstaniu, cały czas jestem człowiekiem. Nie jest, że człowieczeństwo zostawiłem. Zwyciężyłem śmierć, ale człowieczeństwo porzucam. Już mi nie jest potrzebne. Ten wehikuł, którym wszedłem w ten świat, już mi nie jest potrzebny. Zostawiam go i dalej jestem Bogiem. Bez ludzkiej natury odrzucam ją. Nie. Pan Jezus zachował swoją ludzką naturę na wieczność. To jest niesamowite. Na wieczność zachował swoją ludzką naturę. I to podkreślasz tymi gestami. Jestem jednym z was. Choć moje ciało przeniknięte Bożą chwałą ma nowe właściwości, ale to wciąż jest moje ciało. I dlatego pokazujesz ślady po ranach. Zachowałeś je. Jako znak tożsamości. One cię nie oszpecają, ale pokazują, kim jesteś, że to jesteś ten sam, który umarłeś za nas na krzyżu. I nie pokazujesz ich po to, żeby nas zadręczać, mówiąc, to wasza wina, ale żeby powiedzieć, słuchajcie, ja noszę nawet w tym ciele chwalebnym, w którym już nie ma żadnego cierpienia, ale noszę pamięć o cierpieniu. Dlaczego? Dlatego, żebyście wiedzieli, że jestem blisko was, kiedy wy cierpicie. I równocześnie mówię wam, cierpienie ma swój kres. A kto ma moje życie, ten znajdzie szczęście, w którym już cierpienia nie będzie. I to nam mówisz, pokazując rany. Wiem, czym jest cierpienie i równocześnie wy uwierzcie, że jest możliwe życie bez cierpienia. Mało tego, do tego życia właśnie jesteście przeznaczeni i to życie wam przynoszę. Pan Jezus jeszcze raz się objawi, no jeszcze parokrotnie się objawia uczniom, ale co ciekawe, jedno z ostatnich objawień spotkań z Panem Jezusem zmartwychwstałym jest znowu przy posiłku, tym razem dla odmiany śniadanie nad Jeziorem Galilejskim. Po cudownym połowie, kiedy uczniowie najpierw nie rozpoznawszy Pana Jezusa nagle się orientują, że ten tajemniczy jegomość, co stoi na brzegu, to jest właśnie On. Nad ranem słońce wstaje, atmosfera taka bardzo radosna. Tak zawsze wschód słońca, myślę, że w każdym budzi jakąś nadzieję i oni widzą Pana Jezusa na brzegu, wschodzi słońce, trochę są niezadowoleni z nieudanego połowu, ale nagle się okazuje, że ten połów jest udany i to tak udany jak nigdy. I wtedy się orientują, że to Pan Jezus największa, to jest, oczywiście to wywołuje w nich ogromną radość, ale co więcej, okazuje się, że jeszcze jest śniadanie. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. To też jest piękne. Pan Jezus dbał o takie szczegóły. To spotkanie. No, radość spotkania z Panem Jezusem, kolejnego spotkania z Panem Jezusem zmartwychwstałym, była tak wielka, że no, śniadanie, ale jednak Pan Jezus myśli sobie, głodne są chłopaki, zjedzmy coś. Niech to spotkanie będzie podwójnie przyjemnie. Niech ono właśnie będzie spotkaniem duchowym i materialnym też, bo jesteśmy duszą i ciałem. Bo On zmartwychwstał w ciele. Dlatego te spotkanie, które jest duchowym spotkaniem z Bogiem, człowiekiem, który zmartwychwstał, ma też ten wymiar materialny. I rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś? Powiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. Chcielibyśmy przeżywać takie chwile bliskości z Panem Jezusem. Chcielibyśmy może przeżyć choć raz, mieć Panie Jezu, bym choć raz mógł przeżyć coś takiego. No oczywiście w wieczności właśnie będziemy to przeżywać, ale tutaj. Może zazdrościmy uczniom. Ja na przykład zazdroszczę naprawdę takie śniadanko na brzegu, o świcie z Panem Jezusem. Bardzo chętnie. Ale uwaga, uczniowie takich chwil przeżyli wiele, ale to jest jedna z ostatnich. Właściwie ostatnia, no potem jest jeszcze w niebo wstąpienie. A potem przez lata, jedni więcej, inni mniej, jedni ledwie parę tam lat i oddadzą swoje życie za wiarę, ale święty Jan będzie żył jeszcze lat 50. Będą nosili w sobie pamięć tych spotkań. Na pewno bardzo ważne. Ale, no właśnie, my tej pamięci nie mamy, nie mieliśmy takiego spotkania. A przecież, tak jak i uczniowie po wniebowstąpieniu, też mamy tą możliwość. Nie dokładnie tak samo. Ale przecież spotykamy się z Tobą. I to na posiłku. Każda msza święta jest właśnie tym. Spotkaniem z Chrystusem na posiłku, którym była ostatnia wieczerza i którym jest każda msza święta. Bardzo to szczególny posiłek. Upamiętniamy, czynimy obecną ostatnią wieczerzę, czynimy obecną ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. Wreszcie spożywamy Go. Co znowu daje nam bliskość, której nie da się porównać z niczym. On staje się częścią nas. Może właśnie we mszy świętej ta prawda o człowieczeństwie Boga, który stał się człowiekiem. Bóg oczywiście jest Bogiem, ale może to jest źle powiedziane, człowieczeństwo Boga, no bo Bóg ma naturę boską. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyjmuje naszą naturę, ta prawda w mszy świętej jakoś szczególnie się wyraża. Bo to wszystko jest, co się dzieje, jest możliwe dlatego tylko, że Jezus Chrystus jest Bogiem i może sprawić, że staje się obecny pośród nas w postaci chleba. Ale równocześnie ten chleb jest materialny i On chce, żebyśmy... Teraz patrzymy na Przenajświętszy Sakrament, owoc mszy świętej. Materialnie tu jest Jezus Chrystus. Nie widzimy Go tak jak tam nad jeziorem, ale tutaj jesteś, Panie Jezu. Ja bym chciał, pomóż mi poczuć tą bliskość i żeby ona dawała mi radość nieustannie, nie tylko w tych momentach spotkania. I oby moje człowieczeństwo, moja ludzka natura, bo tylko tą naturę mam, nie mam boskiej, mam ludzką, ale żebyś Ty ją przenikał swoim bóstwem, abym stawał się coraz bardziej podobny do Ciebie.